Osteoporoza występuje prawdopodobnie u 2,5 miliona, może nawet 2 milionów 700 tysiącach Polaków. Jednak zaledwie 200 tysięcy z nich jest leczonych z tej choroby. Lekarze alarmują, że z powodu osteoporozy grozi nam epidemia złamań kości. Jak zapobiegać tej chorobie, jak ją leczyć? O tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest reumatolog i internista profesor Janusz Badurski, prezes Polskiej Fundacji Osteoporozy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Nazwę osteoporoza pewnie każdy słyszał wielokrotnie, ponieważ jest to taka choroba, o której mówi się w domach. Ale co to jest osteoporoza i od kiedy w ogóle jest rozpoznawana, panie profesorze?
Jakieś 50-60 lat temu pierwszą definicję osteoporozy wyartykułował Almand, który nazwał to mało kości w kości, czyli po prostu ubytek masy kostnej. Oczywiście związane z wiekiem.
Jak to się dzieje? Jakiś mechanizm mógłby pan przybliżyć?
No zapuścić na chwilę trzeba byłoby głowę w głąb kości, żeby zobaczyć te dwie komórki, które zawiadują o tym, że jeden ich rodzaj, czyli osteoblasty, budują całe życie tą kość, a osteoklasty resorbują tą kość. Po to, żeby powstała nowa kość, najpierw trzeba zresorbować starą kość.
Miejsce zrobić w pewnym
sensie.
Tak
jakby miejsce zrobić, tak. A w pierwszym okresie życia, czyli ten gdzieś do 20-29 roku życia, przewagę mają komórki, które tworzą tą kość, czyli osteoblasty. Później przez jakieś 20-25 lat te komórki są w równowadze funkcjonalnej, a już później po 50 roku przeważają komórki resorbujące. Jest to już proces niestety towarzyszący nam do końca życia.
I nieodwracalny chyba.
I jest... No tak. Łatwo powiedzieć nieodwracalny, ale to, o czym wszyscy marzą i do czego dążą ci, którzy się tym zajmują, to chodzi o zwolnienie tego tempa utraty, prawda? A więc temu procesowi podlegamy my wszyscy, ale pytanie jest, dlaczego 1/3 doznaje złamań? Dlaczego ci ludzie mają jakiś gorszy los, prawda? I ten los trzeba ubrać w słowa, czyli to, co my nazywamy czynnikami ryzyka.
Powiedział pan, że około 50 lat temu zostało to rozpoznane, jakoś nazwane, jeszcze nie jako osteoporoza. No bo tak dobrze, gdybyśmy popatrzyli, to ludzie 50-100 lat temu to nie żyli tak długo, żeby można było tę osteoporozę tak nagminnie stwierdzać, tak jak teraz. No bo to trzeba skończyć ponad 50 lat, żeby ta równowaga się zachwiała i zaczęły wygrywać te gorsze niestety komórki.
Bardzo się cieszę, że pan to zauważył pierwszy. Rzeczywiście dawno, dawno temu ludzie nie dożywali do wieku 60, 70, 80 lat, a więc problemu nie było.
Czyli nie było osteoporozy, można powiedzieć tak.
Nie doczekali się osteoporozy, prawda? Natomiast powszechną dolegliwością i chorobą starości była wtedy choroba zwyrodnieniowa stawów, polegająca na nadmiernym obciążeniu stawów, co jest przeciwieństwem do osteoporozy, która wynika raczej z odciążenia, z małego udziału siły mięśniowej w oddziaływaniu na kości.
A kto przeważnie choruje na osteoporozę, panie profesorze?
Wszyscy jednakowo podlegamy temu procesowi. Natomiast u jakiejś 1/3 przewaga czynników ryzyka powoduje, że oni doznają złamań.
Jakie to czynniki?
No przede wszystkim to jest pierwszy wiek. Im starsi jesteśmy, tym to ryzyko jest większe, prawda? Następnie genetyka, czyli pewne obciążenie dziedziczne, które nie ma genu osteoporozy. Natomiast z wywiadu możemy się dowiedzieć, czy matka, czy ojciec doznali złamania, prawda? Bliższej nasady kości udowej, zwany złamaniem biodra. Bo to jest zazwyczaj monitorowane i to nie umyka uwadze. A więc jeżeli ktoś ma w wywiadzie...
Trudno tego nie zauważyć. No,
może tego nie zauważyć, tak. A to zauważa. Poza tym na przykład mało ruchu. Dawniej temu, jak nie mieliśmy żadnych aparatów do badania masy kostnej, pod koniec lat 80. tutaj w Białymstoku mieliśmy jedyne narzędzie, które nas nigdy nie zawiodło. Po prostu podawaliśmy ręce do uścisku pacjentowi i on siłą swojego skurczu mięśni dłoni był w stanie przekazać, i czy on ma mięśnie, czy nie ma mięśni. To była jedyna wskazówka diagnostyczna. Ci, którzy się charakteryzowali silnym uściskiem dłoni, wiadomo, że nie mają osteoporozy.
Teraz chyba ta metoda nie jest stosowana już.
No, znacznie łatwiej jest wysłać na badanie densytometryczne kości w rozbudowanym gabinecie, prawda, z dużą maszyną, ale do tego jeszcze dojdziemy. Są później takie rzeczy jak na przykład palenie papierosów. To jest o tyle ważne, że palenie papierosów wcale nie musi zaważyć na masie kostnej, a osłabia jakość kości. Coś, co będzie nam już w tym rozumowaniu teraz stale towarzyszyło, że masa kostna to jest jedna informacja, ale jakość kości to jest druga informacja. Czyli możemy wykazać, że mamy niską masę kostną, prawda? Ale ryzyko złamania będzie małe. Natomiast można mieć dobrą masę kostną, albo co najwyżej tak zwaną osteoporoniczną, ale ze względu na udział innych czynników ryzyka niezależnych od masy kostnej, ryzyko złamania rośnie. A więc ja bym skupił raczej uwagę na pojęciu ryzyko złamania niż na tym, co nazywamy osteoporozą. Bo bardzo dużo krzywdy wprowadziła nazwa osteoporoza w badaniu densytometrycznym kości, gdzie za normę uważano plus minus jedno odchylenie standardowe od średniej masy kostnej u osób w 29 roku życia. Za 2,5 odchylenia standardowego od tej średniej masy kostnej nazwano to osteoporozą. No i nieszczęście chciało, że to jest tak samo to brzmi w uchu. Czyli ta wartość densytometryczna brzmi tak samo jak choroba pod tytułem osteoporoza. Czyli każdy kierowany do jakiejś placówki diagnostycznej otrzymywał wynik. Czyli albo miał w tym wyniku mniej niż minus 2,5 odchylenia standardowego normy, a więc nazywało się to, że ma osteoporozę, albo miał powyżej i mówiło się, że nie ma osteoporozy. I on z radości mógł podskoczyć i złamać sobie kości.
Po prostu, tak.
Tak. No, bo to trzeba było uczciwie powiedzieć, co nazywamy niską masą kostną. I jedyną rzeczą, którą mamy do dyspozycji, to jest statystyka. A statystyka mówi, że za normę uważamy coś powyżej i poniżej 2,5 odchylenia standardowego od normy. Ale to jest czysta statystyka. A później przyszły lata 90. i mieliśmy szczęście być jednym z pierwszych zespołów, który wykazał, że większość złamań osteoporotycznych, zaraz się wytłumaczę z tego określenia złamanie osteoporotyczne, miała miejsce u osób, które mają prawidłową masę kostną. Czyli musiały się na to złożyć inne czynniki niż ten tylko i wyłącznie wynik tego odczytu minus 2,5 odchylenia standardowego od normy. Jakie to jest zjawisko? Żeby nie pomylić tych dwóch jednocześnie występujących, nakładających się zjawisk, że im jesteśmy starsi, tym częściej zdarzają się złamania, ale tej populacji jest coraz to mniej. Czyli jeżeli w zakresie prawidłowej masy kostnej dozna złamania co 10. osoba, to i tak będzie wielokrotnie więcej niż ta w starszym wieku, która się zdarza. Ona się zdarza częściej w tej grupie osób. Czyli ilość złamań jest większa u osób, które mają prawidłową masę kostną, a częściej zdarza się u tych, którzy mają niską masę kostną. Ale i tutaj trzeba rozróżnić ryzyko złamania od samej kategorii densytometrycznej.
Są jeszcze takie podziały na osteoporozę pierwotną, wtórną. Czy mógłby pan troszeczkę przynajmniej wyjaśnić,
tak,
o co tu chodzi?
Tak, oczywiście, bo tam osteoporoza pierwotna to jest naturalny los kości, prawda? My starzejemy się, przewagę mają te osteoklasty, które resorbują kość. A wtórna to jest taka postać osteoporozy, gdzie niezależnie od wieku, w przebiegu niektórych chorób, jak na przykład nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczy, czy cukrzyca, czy nawet palenie papierosów, to może wpływać negatywnie na kości, przyspieszając utratę masy kostnej i zwiększając ryzyko złamania.
Czy w ogóle z praktyki może pan powiedzieć, którego z tych rodzajów jest więcej?
O, zdecydowanie pierwotnej, oczywiście.
Pierwotne jest więcej.
No tak, to ona dotyczy nas wszystkich.
No i niestety nas też. Ale o tym, które kości najczęściej się łamią, powiemy za chwilę. Dziś w tym programie mówimy o wytrzymałości naszych kości. Jak się okazuje, wszyscy jesteśmy narażeni wcześniej czy później na to, że te kości będą coraz słabsze. A gościem państwa jest profesor Janusz Badurski, prezes Polskiej Fundacji Osteoporozy. Panie profesorze, do złamań których kości najczęściej dochodzi w chorobie, którą nazywamy osteoporoza?
To zależy od wieku, bo na samym początku, czyli w tym okresie pomenopauzalnym, czyli na początku szóstej dekady życia.
Rozumiem, że dotyczy to kobiet. Tak od razu pan powiedział, menopauzalny.
My to nazywamy, to znaczy nazwano osteoporozą pomenopauzalną typ złamań.
Aha.
Czyli osteoporoza pomenopauzalna dotyczy i mężczyzn, i kobiet.
Chociaż menopauzy nie mają mężczyźni.
Chociaż nie mają menopauzy. Bo nazwano ją dlatego, że umiejscowieniem tych złamań są nadgarstki, powyżej nadgarstka. Więc to jest ta pierwsza po menopauzie lokalizacja, gdzie te kości pod wpływem podparcia się, czy jakiegoś uderzenia, zahamuje autobus i próba oparcia się o drzwi, czy o coś.
Choć jest to w sumie próba obrony przed zrobieniem sobie krzywdy.
Zawsze tak samo, jak człowiek upadnie, tak, to też podpiera się rękoma, prawda, żeby jakoś tak
nie
złagodzić
te
skutki tego upadku. No i te nadgarstki w pierwszym rzędzie, w pierwszym okresie padają ofiarą tych złamań. Natomiast w starszym wieku, i wtedy nazywamy to osteoporozą starczą, dochodzi do złamań szyjki kości udowej, czyli my nazywamy to po prostu złamaniem biodra.
To jest jakiś 60. rok? 65?
No nie, to już jest 75, tak? 80, tak. Natomiast cały czas, od początku do końca tego okresu ubytku masy kostnej, w jednakowym stopniu na złamania narażone są kręgi.
Kręgosłup po prostu.
Tak, tak, tak. Kręgi kręgosłupa.
A jak można rozpoznać, że złamanie było spowodowane właśnie osteoporozą?
Gdyby to można było wystandaryzować, to byśmy byli bardzo, bardzo szczęśliwi. Ale złamanie zależy od oddziaływania sił zewnętrznych. Jeżeli uraz będzie bardzo silny, to i zdrowa kość się złamie.
No, oczywiste.
Chodzi o to, że przed chwilą, przed rokiem, przed dwoma laty jeszcze byśmy nie doznali złamania, a dzisiaj już doznamy złamania. Nazywamy to jedyną standaryzacją jest pod wpływem nieadekwatnego urazu, czyli na przykład upadku z wysokości własnej. Jak zdrowy człowiek upadnie, podeprze się i nic mu się nie stanie. A gdyby upadł i by złamał na przykład nadgarstki, to już kwalifikujemy jako...
Bo nie powinien.
Bo nie powinien, tak. Bo to się przy tym urazie nie zdarza. A u niego się to zdarzyło. Czyli jest to świadectwo jakiejś słabości kości.
No tak? Dobrze, no ale skoro tak jest, to nie ma standaryzacji takiej jednoznacznej. to czy jest w ogóle jakiś objaw, jakaś dolegliwość, jakikolwiek sygnał od strony naszego organizmu, układu kostnego, nie wiem czego jeszcze, który może wskazywać, że tam już się ta osteoporoza rozwija i że właśnie jak się teraz przewrócimy ze swego poziomu, czyli stojąc, upadniemy, to możemy się sobie złamać nadgarstek i lepiej nie padać.
No niestety nie. Osteoporoza nie daje żadnych objawów, dlatego nazywamy ją cichym złodziejem. Jedynie co może nas poinformować o jakimś zagrożeniu, zanim się złamie, prawda, to dokładny wywiad, który identyfikuje te czynniki ryzyka.
I o co pytacie w takim dokładnym wywiadzie, wy jako specjaliści?
Zawsze będzie to, proszę przyjrzeć się osobom, które są dobrze zbudowane, prawda? To jest taki pikniczny typ budowy człowieka. Ten jest bardziej narażony na chorobę zwyrodnieniową stawów. A te chude, wątłe osoby, które mają mało mięśni, a więc mało bodźców kościotwórczych, są bardziej narażone na złamanie. Panie, które palą papierosy. Ja ciągle mówię panie, ale panów to też oczywiście dotyczy, tylko że w trochę mniejszym stopniu, prawda? Więc czy rodzice doznali złamań biodra? Czy chorowaliśmy na tarczyce, przy tarczyce?
Czy mamy inne choroby, które powodują, że jest ten ubytek kości?
Wtórną, tak. Czyli to jest typowy formularz, który w tej chwili już na świecie przyjął nazwę FRAX. Zapamiętajmy tę nazwę, bo to jest sposób obliczania ryzyka złamań. I dla zaspokojenia ciekawości, bo to dotyczy pań Białegostoku, która pierwsza doczekała się oceny ryzyka złamań. Więc ryzyko złamań definiuje się jako ryzyko złamania w najbliższych 10 latach. W ilu procentach ten ktoś badany ma prawdopodobieństwo złamania osteoporotycznego? I wszystkich głównych lokalizacji złamań i ryzyka złamań biodra, które jest najgorsze z tego wszystkiego. No i ta nasza średnia białostocka, tej całej aglomeracji białostockiej, wynosi 10% złamań. Czyli każda osoba powyżej 65 roku ma 10% średnio ryzyko złamania wszystkich tych typowych lokalizacji.
Czy możemy to odnieść do jakiejś krajowej skali, czy też
krajowa nie doczekała się badania, które by dotyczyło całej Polski. Są tylko 3 badania, które wykonali ośrodki zainteresowane osteoporozą. To jest tylko warszawska, krakowska i białostocka. One są troszeczkę do siebie podobne. Czyli ryzyko złamania powyżej 10% głównych lokalizacji to już jest wzrost ryzyka złamania, tak samo jak powyżej 3% złamania biodra.
To w takim razie na jakiej podstawie można potwierdzić, że jest osteoporoza? Czy tylko na podstawie tego fraksa?
Tutaj od razu rodzi się ta zasadnicza informacja, którą musimy dzisiaj przekazać. Łatwiej jest mówić o ryzyku złamania niż o osteoporozie.
Jasne, czyli unikamy osteoporozy, mówimy o ryzyku złamania.
Wyobraźmy sobie tą kość, wyobraźmy sobie piszczel, która widziana w wieku tam 40 lat stanowi jednolity twór i wyobraźmy sobie, że co roku jest więcej takich dziurek. No ale to jest linijny proces, prawda? No jak powiedzieć, w którym miejscu jest już osteoporoza? Gdzie jest tych więcej tych dziurek?
No ale przecież
umawiamy się tylko, że będzie, tak. umawiamy się, że po masie kostnej nazywamy to, że pominie 2,5 odchylenia standardowego od normy, będziemy to nazywać osteoporozą. Natomiast znacznie łatwiej i bliżej mówić o ryzyku złamania. Zresztą tak samo się mówi o ryzyku zawału serca. Może pan zrobić badanie EKG, w którym wszystko jest piękne i z radości pan podskoczy, dostanie zawał serca, bo miał pan bardzo dużo innych czynników ryzyka zawału serca, prawda, które z badaniem EKG nie ma nic wspólnego, ale jest otyłość, cukrzyca tam i prawda, hipercholesterolemia, palenie papierosów, nieruchlowy tryb życia i tak dalej.
Jasne.
I tak dalej.
Panie profesorze, to w takim razie w którym momencie trzeba zdecydować się lub poprosić o badania densytometryczne? No bo to jest taki wskaźnik, który wskazuje te nam 2,5, które mówi, że mamy lub nie mamy osteoporozy.
Najwięcej, największą korzyść moglibyśmy tą audycją przekazać paniom, żeby miały własną wiedzę na temat tych czynników ryzyka. Te czynniki ryzyka to jest niska aktywność fizyczna, szczupła sylwetka, palenie papierosów, złamanie u matki czy u ojca, a przede wszystkim złamanie. Jeżeli doznałam złamania nadgarstka, to jest pewność, że mam osteoporozę, prawda?
Czyli jeśli chodzi o te chude panie, BMI poniżej 18, to już jest bardzo źle. I tu się można liczyć, że tam będzie osteoporoza, prawda?
Tak.
Czyli tak naprawdę to osoby chude to muszą mieć się na baczności w przypadku właśnie zapobieganiu złamaniom, prawda?
Raczej bym optował za zapamiętaniem roli mięśni. Nie to, czy tam chuda, czy nie chuda, tylko mięśnie, jeszcze raz mięśnie. Jak długo mamy mięśnie, tak długo jesteśmy spokojni, bo to jest jeden z najsilniejszych bodźcotwórczych czynników, czyli praca mięśni. Czyli te panie i mężczyźni dobrze umięśnieni mogą być spokojni w miarę o swoje kości. Natomiast te panie szczupłe, na szczupłość, którą składają się również mięśnie, należą do grupy wielkiego ryzyka, tak.
Za chwilę spróbujemy podpowiedzieć, w jaki sposób leczona jest osteoporoza i ile to czasu zajmuje, jakie też z tego mogą być efekty. Mówimy o chorobie, która no niestety osłabia nasze kości. To jest skutek po prostu starzenia się. Jedni mają to szybciej, inni później. Dziś gościem programu jest profesor Janusz Badurski, prezes Polskiej Fundacji Osteoporozy. Trzeba dodać, że ta fundacja ma siedzibę w Białymstoku, że pewne działania, o których już pan profesor wspomniał, między innymi te badania kobiet, też pewnie są wynikiem tego, że właśnie naukowcy, specjaliści z tej dziedziny to tu się skupili i pochylili nad problemem, prawda?
No tak. Niełatwo mówić dobrze o swoim wieku i o swojej aktywności, bo od razu zdradził.
No, ale ona jest bardzo przydatna.
No tak, ale to było w latach 80. takie małe zainteresowanie, które później zaowocowało stworzeniem sekcji osteoartrologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a później Polskiej Fundacji Osteoporozy, bo ta dziedzina nie była oddana w opiekę żadnej specjalności. No i trzeba było stworzyć jakiś taki twór, który się zajął pisaniem książek, organizowaniem konferencji naukowych, a przede wszystkim szkoleń, jeszcze raz szkoleń.
No i takim elementem tego szkolenia chciałbym, żeby była nasza audycja. W związku z tym może powiedzmy sobie, w niektórych zakładach pracy, pamiętam, było tak, że nawet sprowadzano specjalistów, czy nie wiem, czy lekarzy, czy tylko personel, który był poinstruowany, jak to robić, do badania łokci. Na podstawie badania gęstości kości w łokciach stwierdzano, czy ktoś ma, czy nie ma osteoporozę. Co z tego można było tak naprawdę wywnioskować, panie profesorze?
No te badania na początku sprawiały wrażenie, że jest to jakaś nowa nadzieja na rozpowszechnienie badań określających masę kostną. Ale w końcu przyniosły one więcej krzywdy niż pożytku. Dlatego, że od wyniku badania tego uzależniano wypisanie recepty czy nie. A więc jeżeli ktoś na jakimkolwiek aparacie wykazał, że ma minus 2,5 albo mniej, to dostawał receptę. Jeżeli nie wykazywał wartości minus 2,5, to nie dostawał recepty. A później okazało się, że i te aparaty są dalekie od standaryzacji i na jednym aparacie miał tak zwaną osteoporozę, a na drugim go wyśmiano. Także zapomnijmy już o tych czasach i nie dajmy się prawa wciągnąć w tanią diagnostykę.
No dobrze, to teraz powiedzmy o tej takiej już rzeczywistej, dobrej diagnostyce popartej i wywiadem, i analizą tego, jak człowiek funkcjonuje. Jak przebiega leczenie właśnie osteoporozy? Mamy najpierw osteopenię, bardzo ładna nazwa nawet.
No penia to znaczy, że czegoś jest mało,
no
prawda?
Właśnie.
Dotyczy to każdego typu komórek i tkanek. Białystok jest w dobrej sytuacji, bo ze względu na to, że już 30 lat ma do dyspozycji poradnie leczenia osteoporozy, co wcale nie było takie oczywiste wreszcie Polski, prawda? Więc tu się utworzyły już pewne, jakby powiedzieć, tradycje, czyli ta wiedza o tym, że jeżeli jest jakiś objaw niepokojący, to wiadomo, gdzie kierować tych pacjentów, a tam już wyspecjalizowany personel wie, o co pytać i jakie badanie przeprowadzić, żeby zadecydować, czy wymaga to leczenia, czy nie.
No po naszym programie najprawdopodobniej część osób, kobiet, mężczyzn, może mieć wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, stanu swoich kości i będzie chciało się zwrócić do takiej poradni. Czy się tego bać, czy nie bać?
Czego poradni?
No, badania.
Poradni się nie trzeba bać. No, normalna droga wiedzie poprzez lekarza rodzinnego, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, i on jest tym pierwszym filtrem przesiewowym, który ocenia, czy jest powód do tego, żeby kierować go do poradni specjalistycznej, czy nie. To jest taka oficjalna droga.
No i powiedzmy, skierował. I teraz idziemy do poradni leczenia osteoporozy. Jak to leczenie przebiega? Jakieś tabletki? Co dostaje taki
pacjent? Leczenie wynika z identyfikacji czynników ryzyka. Więc jeżeli widzimy, że mamy do czynienia z osobą, która ma bardzo słabe mięśnie, prawda? Więc zacząłbym od nauczenia ją, jakie ćwiczenia ma robić, a leczenie trwa całe życie, prawda? Wiem, jakie jest spożycie produktów zawierających wapń. Wiem, czego się mogę spodziewać, jeśli chodzi o ekspozycję skóry na światło, które syntetyzuje witaminę D3. To jest taka podstawa, bo tym każdej tkance coś się tam należy, prawda? Więc kościom się należy około 1000 mg wapnia i przynajmniej 1000 jednostek witaminy D3. A później się już orientujemy, czy dajemy leczenie antyresorpcyjne, czy nie. A więc takie leki, które hamują te osteoklasty, które w nadmiarze resorbują tą kość. No a tutaj nie możemy uniknąć badania densytometrycznego, bo to wpływa na
dawkę.
Nie dawkę. Nie tyle dawkę, ile na to, czy możemy korzystać ze zniżek, bo lek jest adresowany...
Jasne, ekonomia tu wchodzi.
Tak. Lek jest adresowany do określonej choroby, a ta choroba ma swoją definicję, więc jeżeli osteoporozę tam się definiuje na przykład minus 2,5 odchylenia standardowego do normy, to po to, żeby lek był refundowany, ten ktoś musi przejść to badanie, żeby wykazać, czy ma minus 2,5 odchylenia standardowego.
A jak ma 2,4?
Proszę?
A ma 2,4, a nie 2,5, to już mu się nie należy.
to już mu się niestety nie należy.
To nie lepiej
no,
było
ręce
stworzyć.
Opadają, ale na to się nic nie poradzi. No, czegoś tam trzeba było się trzymać. No, no,
ale to i lepiej chyba by było, tak jak widzimy na przykład już na wynikach, które otrzymujemy, że jest pewna granica, że jest od do, to jest pewien przedział, który kwalifikuje, no bo wszyscy ludzie nie są identyczni i w ten sposób dałoby się jakąś szansę, a tak tutaj no musi mieć te 2,5, żeby dostać leki. Leki głównie to tak, witamina D3, o której pan już wspomniał.
Pytanie, czy wapno i witamina D3 to są leki. No to jest właśnie, obowiązek wobec kości, prawda? Więc to jest taka codzienna...
pokarm.
Tak, to jest nasz obowiązek. A oprócz tego jest cały szereg leków antyresorpcyjnych. Nie będę wymieniał jego nazwy, bo to zależy od...
Ale jakiego rodzaju to są leki, które co powodują?
Które bezpośrednio wpływają na tą resorpcyjną aktywność osteoklastów, czyli hamują resorpcję kości, dając szansę procesowi budowy na lekkie odtworzenie. To już nie jest powrót do młodości, ale to jest opóźnienie utraty masy kostnej i wzmocnienie jej
odporności. Spowolnienie, można to tak powiedzieć.
Spowolnienie utraty i wzmocnienie odporności kości na uraz.
Zawsze ciśnie się takie pytanie w przypadku leków, czy mogą one mieć jakieś działanie uboczne?
Doustne leki antyresorpcyjne mogą być stosowane tylko u osób, które nie mają żadnych dolegliwości ze strony żołądka, bo wymagają przyjęcia na pusty żołądek, popiciem czystej wody, bez domieszki czegokolwiek, bo to są leki bardzo trudno wchłaniające się. No, można to ominąć przez podanie leków podawanych w sposób iniekcyjny albo w kroplówce. Ale to są bardzo drogie leki i adresuje się do osób, które mają bardzo wysokie ryzyko złamania.
Ale gdyby pan chciał ocenić, czy refundowalność tejże leków u osób, które mają stwierdzoną tę chorobę, jest duża, mała, czy to jednak droga choroba?
Dla tego, który płaci, jest zawsze za dużo.
To ja wiem.
No i lek, który dla osoby nierefundowanej kosztuje 830 zł jedna infekcja raz na jedna
iniekcja
raz na pół roku. No to każdy musi sam ocenić, czy te 830 zł to jest dla niego duża kwota, czy nie, prawda?
A czy to, że mamy tak mało w stosunku do podejrzewanej liczby chorych na tę chorobę osób leczonych, to jest wynik tego, że jest mała świadomość, czy że leczenie jest niedostępne, mało dostępne, drogie? Jakby to pan wytłumaczył?
No, nie miejmy żadnej wątpliwości, że największą motywacją, jeżeli nie jedyną, jest zgłoszenie się z powodu bólu, odniesionego bólu. Problem bólu jest tutaj niezwykle ważny, dlatego że może jeżeli złamie się szyjka kości udowej, to jest złamanie bardzo poważne, unieruchamiające i to widać, tego się nie da ukryć. Ten człowiek nie może wstać, nie może chodzić. Ale jeżeli boli krzyż, jeżeli boli kręgosłup, to ten ból może wynikać z wielu różnych rzeczy. Najczęściej wynika z procesu zwyrodnieniowego kręgosłupa, z ucisku jakiegoś tam osteofitu na gałązkę nerwową i to jest bardzo mylące, prawda? Bo tego nie da się zdiagnozować, czy ten ból jest spowodowany złamaniem kręgu, bo tylko wtedy on występuje, czy z powodu właśnie ucisku na jakąś gałązkę.
A czy jest jakaś charakterystyczna cecha tego bólu, który może świadczyć, że jest to wynik właśnie złamania osteo...
Najczęściej to, co słyszymy i to, co widzimy, to są te słowa: pani podniosła wnuczka do góry i zabolał kręgosłup, prawda? Ten ktoś wyciągał koło zapasowe z bagażnika i go zabolało. Więc to jest gwałtowny ból w miejscu, w którym dotychczas tego nie było. I to jest dosyć ostry ból, ale 1/3 wszystkich złamań jest zupełnie asymptomatyczna. To znaczy nie daje żadnej dolegliwości. I dopiero na przypadkowo zrobionym czy z innego powodu zdjęciu kręgosłupa to złamanie dopiero się uwidacznia.
No to czyli co robić, jeżeli się pojawi jakiś taki ból? Jak długo on musi trwać, żeby zgłosić się i gdzie się zgłosić?
Ostry ból prawie zawsze jest wystarczający powodem do tego, że się zgłasza do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który już wie, co robić. No, kieruje na zdjęcie, wychodzi złamanie i wtedy przysyła się go pod opiekę poradni leczenia osteoporozy.
Panie profesorze, osteoporoza tak wprost, to nie jest to choroba śmiertelna, prawda?
No właśnie. Jeżeli się złamie nadgarstek, to nie. Jeżeli złamie się kręgosłup, to nie. Ale jeżeli złamie się szyjka kości udowej, to albo się ją zoperuje i uruchomi człowieka natychmiast, albo, jeżeli nie, to jest coś, co potrafi unieruchamiać w łóżku na bardzo długo, a wtedy wchodzą w grę wszystkie wtórne powody do śmiertelności, wszelkiego rodzaju infekcje, stany zapalne płuc, dróg moczowych. To wszystko jest w stanie skrócić życie. No, ocenia się to na 20% śmiertelności wtórnych. A ta pierwotna przyczyna śmierci przy złamaniach szyjki kości udowej może być spowodowana oderwaniem się zakrzepu.
To tylko właśnie ten taki przypadek. Tak. Czyli zatkanie po prostu...
No, jakiegoś ważnego
naczynia krwionośnego. Na wstępie tej audycji wspomniałem, zacytowałem właściwie opinię specjalistów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, że właśnie osteoporoza występuje prawdopodobnie u 2,5 miliona, a może nawet u 3 milionów Polaków. 200 tysięcy jest leczonych. Specjaliści alarmują, że z powodu osteoporozy grozi nam epidemia złamań kości. Czy to po pierwsze prawda, a jeśli tak, to jak temu zapobiec?
No jakoś tak się wzdrygam przed określeniem epidemia.
To takie medialne słowo, ale czy...
Jest to zupełnie zrozumiałe, że wszystko to, co jest związane z wiekiem, z narastającym wiekiem, to wymaga uwagi proporcjonalnie do wieku. Osteoporoza z tym się wcale się nie różni od innych chorób, które wynikają z wieku, prawda, które się nasilają z wieku. A ponieważ jesteśmy rzeczywiście z roku na rok coraz starsi i odsetek osób starszych co roku się zwiększa, więc należy się liczyć z tym, że co roku ten problem będzie większy od poprzedniego roku.
Tak dla zapamiętania, co należy robić, żeby nie dać się zbyt szybko osteoporozie? No nie palić na pewno.
Gdybym już koniecznie musiał stworzyć jakąś gradację ważności, to bym na pierwszym miejscu na pewno dawał ruch. Aktywność fizyczną. Aktywność fizyczną, dbanie o koło tego 1 grama wapnia dziennie w postaci naturalnych składników. W jedzeniu jest około 400 mg, więc serami i mlekiem trzeba jakoś tam dopchnąć do tego 1 grama dziennie. Zdecydowanie jest za mało w naszym klimacie słońca i ekspozycji skóry na światło, a więc tą jedną tabletkę, 1 gram i 1000 jednostek witaminy D3. Ruch i jeszcze raz ruch.
Bardzo panu dziękuję. Moimi państwa gościem był reumatolog i internista profesor Janusz Badurski, prezes Polskiej Fundacji Osteoporozy. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą państwo odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. Jeśli ktoś ma propozycje, już niektóre przyszły do mnie i właśnie się nad nimi zastanawiam, to proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski. Rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia. Yeah.